Rozdział 5. Podróż od wnętrza słońca.
Na co dzień nie spędzamy wiele czasu zastanawiając się, jak powstające we wnętrzu słońca światło dociera na powierzchnię Ziemi, gdzie jego promień może natrafić na czyjeś pośladki wygrzewające się na piaszczystej plaży. Pokonywana z prędkością światła i trwająca 500 sekund podróż przez otchłań przestrzeni międzyplanetarnej od Słońca do Ziemi to pestka. Trudniej natomiast światłu pokonać drogę z wnętrza Słońca na jego powierzchnię. Zajmuje mu to bowiem około miliona lat. We wnętrzu gwiazd, gdzie panuje temperatura około 10 milionów, a w wypadku Słońca 15 milionów kelwinów, jądra wodoru osiągają wystarczająco duże prędkości, by pokonać istniejące między nimi odpychanie i zderzają się ze sobą. Wskutek fuzji termojądrowej z czterech jąder wodoru powstaje jedno jądro helu, a przy okazji materia zamienia się w energię. Staje się światło. Powstaniu jądra helu zawsze towarzyszy kreacja cząstek światła zwanych fotonami. Mają one tak dużo energii, że zaliczane są do promieniowania gamma, czyli rodzaju światła o najwyższej klasyfikowanej energii. Fotony gamma, które już od narodzin poruszają się z prędkością światła, wynoszącą 299 792 km na sekundę, chcąc nie chcąc rozpoczynają wędrówkę w kierunku powierzchni Słońca. Niezakłócony ruch fotonu zawsze odbywa się po linii prostej. Jeśli jednak coś stanie mu na drodze, wówczas ulega on rozproszeniu albo absorpcji i ponownej emisji. W wyniku tych zjawisk foton kontynuuje swą podróż w kierunku innym niż dotychczas i z inną energią. Biorąc pod uwagę gęstość materii Słońca, foton porusza się po linii prostej średnio krócej niż 1/30 miliardowa część sekundy, 1/30 nanosekundy, co wystarcza mu na pokonanie około 1 centymetra, zanim zacznie oddziaływać z wolnymi elektronami lub jonami. Po każdej takiej interakcji foton może kierować się na zewnątrz, w bok, a nawet cofać. W jaki zatem sposób kiedykolwiek udaje się tak bezcelowo poruszającej się cząstce opuścić Słońce? Podpowiedź znajdziemy w zachowaniu nietrzeźwej osoby wyruszającej spod ulicznej latarni i robiącej po kilka kroków to w jednym, to w drugim kierunku. Co ciekawe, prawdopodobieństwo, że wróci ona pod latarnię, jest niewielkie. Jeśli porusza się rzeczywiście przypadkowo, to jej odległość od punktu wyjścia będzie stopniowo rosnąć. Nie można dokładnie przewidzieć, jak bardzo każda wstawiona osoba oddali się od lampy po wykonaniu określonej liczby kroków, ale gdyby udało się nam przekonać wielu ludzi nadużywających alkoholu do wzięcia udziału w takim eksperymencie, to moglibyśmy dość dokładnie określić średni dystans, jaki wtedy pokonają. Okazałoby się wówczas, że przeciętna odległość od latarni wzrasta wprost proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego z całkowitej liczby wykonanych kroków. Przykładowo, jeśli każda z osób wykona 100 kroków w losowych kierunkach, to średnia odległość od latarni wyniesie tylko 10 kroków. Przy 900 wykonanych krokach średnia odległość wzrośnie do zaledwie 30 kroków. Kroczek fotonu ma długość centymetra. Zatem musi on zrobić ich prawie 5 tryliardów, aby losowo pokonać dystans 70 miliardów centymetrów z wnętrza Słońca na jego powierzchnię. Całkowita odległość pokonana przez foton wynosi w tym wypadku około 5000 lat świetlnych. Zatem, aby przemierzyć ją z prędkością światła, foton musiałby podróżować przez 5000 lat. Jednak biorąc pod uwagę bardziej realistyczny model budowy Słońca, uwzględniający na przykład to, że gaz w jego wnętrzu ulega ściśnięciu pod wpływem własnego ciężaru i 90% masy Słońca znajduje się w kuli o promieniu będącym połową jego całkowitego promienia, oraz dodatkowy czas tracony na pochłanianie i reemisję fotonu, jego podróż zabiera w sumie około miliona lat. Gdyby foton pokonywał drogę z wnętrza Słońca na jego powierzchnię bez przeszkód, zajęłoby mu to zaledwie 2,3 sekundy. Podejrzenia, że ruch fotonu wewnątrz Słońca może napotykać na spore przeszkody, pojawiły się już w latach 20. ubiegłego wieku. Zawdzięczamy je barwnej postaci Sir Artura Stanleya Eddingtona, brytyjskiego astrofizyka, który dysponując wystarczającą wiedzą fizyczną do zgłębienia tej kwestii, podjął się badań struktury gwiazd. W 1926 roku napisał dzieło pod tytułem The Internal Constitution of the Stars. Wewnętrzny skład gwiazd, który opublikował tuż po odkryciu nowej dziedziny fizyki zwanej mechaniką kwantową. Ale 12 lat przed oficjalnym uznaniem fuzji termojądrowej za główne źródło energii Słońca. W zgrabnie ujętych, choć pomijających szczegóły wstępnych uwagach do książki, Eddington poprawnie oddaje nastrój towarzyszący męczącej podróży fali eteru, fotonu. Wnętrze gwiazdy to kłębowisko atomów, elektronów i fal eteru. Aby zgłębić niuanse ich tańca, musimy się odwołać do najnowszych odkryć z dziedziny fizyki atomowej. Spróbujcie sobie wyobrazić, jaki tam musi panować rozgardiarz. Rozczochrane atomy obdarte podczas szamotaniny z pięknych płaszczy elektronów, z których teraz zostały tylko strzępy, pędzą 50 mil na sekundę. Pogubione elektrony gnają 100 razy szybciej w poszukiwaniu nowych miejsc spoczynku. Uważajcie, podczas jednej miliardowej części sekundy tysiące razy cudem udaje im się umknąć. Wtem zostają złapane i związane z atomem. Mogłoby się wydawać, że na tym kończy się ich wolność, tymczasem kiedy tylko atomowi udaje się na nowo przyodziać, zderza się z nim kwant fali eteru, a wtedy elektron z hukiem uwalnia się i ucieka w poszukiwaniu dalszych przygód. Entuzjastyczne podejście Eddingtona do tematu ani trochę nie słabnie w opisie eteru jako jedynego podróżującego ku powierzchni składnika Słońca. Przyglądając się tej inscenizacji, zadajemy sobie pytanie, czy to aby na pewno poważna sztuka na temat gwiezdnej ewolucji? Bardziej przypomina ona bowiem zabawne sceny tłuczenia porcelany rodem z musicalu. Komedia przepychanek fizyki atomowej najwyraźniej nie aspiruje do tego, aby zaspokajać nasze wysublimowane gusta. Choć tak bardzo się śpieszą, atomy i elektrony nigdy nigdzie nie docierają, tylko bezustannie zmieniają miejsce. Fale eteru jako jedyne mogą pochwalić się osiągnięciami. Mimo iż pozornie przemieszczają się bez celu we wszystkich kierunkach, to chcąc nie chcąc stopniowo podążają na zewnątrz. W zewnętrznej warstwie Słońca dochodzącej do głębokości 1/4 jego promienia, transfer energii odbywa się głównie na zasadzie gwałtownej konwekcji, procesu przypominającego to, co dzieje się w garnku gotującego się rosołu lub jakiejkolwiek innej cieczy. Podczas gdy krople gorącej materii unoszą się, chłodniejsze opadają. Zdarza się, że niczego nieświadome pracowite fotony wraz z kroplą, którą aktualnie zamieszkują, opadają setki tysięcy kilometrów w dół, często zaprzepaszczając tysiące lat przypadkowej wędrówki. Oczywiście może też być odwrotnie. Wskutek konwekcji losowo poruszające się fotony mogą się znaleźć blisko powierzchni, co zwiększa ich szanse na ucieczkę. To jednak jeszcze nie koniec naszej opowieści o podróży promieniowania gamma. Temperatura Słońca wynosząca w jego wnętrzu 15 milionów, a na powierzchni 6 tysięcy kelwinów, spada średnio o 1/100 stopnia na metr. W wyniku absorpcji i reemisji wysokoenergetyczne fotony gamma często znikają, a w ich miejsce pojawia się wiele fotonów o niższej energii. Do takich aktów altruizmu dochodzi we wszystkich zakresach widma. Od promieniowania gamma poprzez promieniowanie rentgenowskie, ultrafioletowe i światło widzialne, aż do podczerwieni. Energia pojedynczego fotonu gamma wystarcza na spłodzenie 1000 fotonów promieniowania rentgenowskiego, z których każdy zrodzi z kolei 1000 fotonów światła widzialnego. Innymi słowy, podczas losowej wędrówki ku powierzchni Słońca z jednego fotonu promieniowania gamma namnoży się ponad 1 000 000 fotonów światła widzialnego i podczerwieni. Z każdego 0,5 miliarda fotonów wydostających się ze Słońca tylko jeden skieruje się w stronę Ziemi. Brzmi to może niezbyt imponująco, ale biorąc pod uwagę nasze rozmiary i odległość od Słońca, więcej raczej nam nie przysługuje. Pozostałe fotony rozchodzą się w innych kierunkach. Warto zauważyć, że gazowa powierzchnia Słońca to właśnie ta warstwa, gdzie nasze przypadkowo poruszające się fotony stawiają swe ostatnie kroki przed ucieczką w przestrzeń międzyplanetarną. Tylko z tej warstwy światło może dotrzeć bez przeszkód do naszego oka, dzięki czemu możemy właściwie oszacować rozmiary Słońca. Dłuższe fale świetlne wydobywają się z jego głębszych warstw. Średnica Słońca mierzona przy użyciu światła podczerwonego jest na przykład nieco mniejsza niż ta w nadfiolecie. Wartości podawane w większości podręczników opierają się zwykle na założeniu, że chodzi o pomiary z wykorzystaniem światła widzialnego. Niecała energia wyjątkowo płodnych promieni gamma zamienia się w fotony o niższej energii. Część z niej napędza zakrojoną na szeroką skalę burzliwą konwekcję, która wzbudza fale ciśnienia wywołujące w Słońcu wibracje. Działa jak serce dzwonu sprawiające, że wydaje on dźwięk. Precyzyjne i skrzętnie przeprowadzane pomiary widma promieniowania słonecznego wskazują na obecność niewielkich drgań, porównywalnych do podpowierzchniowych fal dźwiękowych wywoływanych przez trzęsienia Ziemi. Wzorce wibracji słonecznych są wyjątkowo skomplikowane, ponieważ wiele rodzajów drgań występuje w nich równocześnie. Helioseismolodzy za jedno ze swych największych wyzwań uważają rozpoznanie podstawowych elementów drgań na Słońcu, dzięki czemu mogliby dedukować na temat rozmiarów i budowy wywołujących je cech wewnętrznych. Podobnej analizy, tyle że dotyczącej naszego głosu, można by dokonać krzycząc do wnętrza otwartego fortepianu. Fale dźwiękowe wzbudziłyby wówczas wibracje tych strun instrumentu, które odpowiadają zakresowi częstotliwości naszego głosu. Grupa The Global Oscillation Network, GONG, jaki ładny skrót, przeprowadziła skoordynowany projekt, którego celem było zbadanie drgań na Słońcu. Specjalnie wyposażone obserwatoria słoneczne rozmieszczone we wszystkich strefach czasowych, na Hawajach, Wyspach Kanaryjskich, w Kalifornii, Chile, Indiach i Australii, pozwoliły na bezustanne obserwacje drgań. Ich długo wyczekiwane wyniki usankcjonowały większość współczesnych hipotez na temat budowy Słońca, w szczególności teorię o tym, że energię w jego wewnętrznych warstwach przenoszą przypadkowo poruszające się fotony, a w zewnętrznych burzliwa i rozległa konwekcja. Niektóre odkrycia są wielkie właśnie dlatego, że potwierdzają to, co od dawna podejrzewaliśmy. Bohaterską przeprawę przez Słońce zdecydowanie lepiej powierzyć fotonom niż innym rodzajom energii lub materii. Gdybyśmy to my próbowali podjąć ten trud, to rzecz jasna zostalibyśmy roztarci na miazgę, wyparowalibyśmy, a atomy, z których zbudowane są nasze ciała, utraciłyby każdy związany z nimi elektron. Jestem sobie jednak w stanie wyobrazić, że gdyby nie te przeciwności, bilety na taką wyprawę sprzedawałyby się jak ciepłe bułeczki. Mnie jednak w zupełności wystarcza wiedza na ten temat. Kiedy się opalam, mam zawsze w pamięci, jaką drogę muszą pokonać fotony docierające do mojego ciała, bez względu na to, w którą jego część ostatecznie trafią.